Rozdział 36. Kropla przepełniająca czarę. Zaledwie Rochefort wyszedł, pani Bonacieux wbiegła i zastała Milady rozpromienioną. No cóż, odezwała się. Stało się? Czegoś się obawiała? Dziś wieczorem lub jutro kardynał przyśle po ciebie? Kto ci o tym powiedział, moje dziecię? Zapytała Milady. Słyszałam z własnych ust tego pana. Usiądź tu przy mnie, rzekła Milady. Już jestem. Poczekaj, przekonam się, czy nas kto nie podsłuchuje. Na co te wszystkie ostrożności? Dowiesz się zaraz. Milady poszła, otworzyła drzwi, wyjrzała na korytarz, po czym dopiero wróciła i usiadła obok pani Bonacieux. Zatem, rzekła, dobrze odegrał swoją rolę? Kto taki? Ten rzekomy wysłannik kardynała. Więc on tylko grał rolę? Tak, moje dziecię. Więc ten człowiek jest moim bratem, rzekła Milady, zniżając głos. Twoim bratem? Krzyknęła pani Bonacieux. Tobie jednej powierzam tę tajemnicę, moja droga. Jeżeli powiesz o niej komukolwiek, zgubisz mnie bezpowrotnie, a może i siebie w dodatku. O mój Boże! Powiem ci zaraz, co znaczy to wszystko. Brat mój, jadąc tutaj, żeby mnie zabrać gwałtem, jeśli tego było potrzeba, spotkał w drodze wysłańca kardynała, który także po mnie dążył, i jechał ciągle za nim. Aż nareszcie, w miejscu jakimś pustym i odludnym, dobył szpady i zażądał od niego papierów, w jakie był opatrzony. Ten chciał się bronić. Brat mój go zabił.
To okropne,
rzekła pani Bonacieux, drżąc cała.
Jedynie w ten sposób mógł zdobyć papiery. Zabrał pismo kardynalskie, przedstawił się tutaj jako przysłany od niego, a teraz za parę godzin najdalej przyśle ekwipaż po mnie, niby z polecenia jego eminencji. Rozumiem, ten powóz będzie od brata twojego. Tak, ale to jeszcze nie wszystko. Czy sądzisz, że list, który otrzymałaś, pisała pani de Chevreuse? Więc co? Jest on podrobiony. Jak to? Nie od niej on pochodzi. To zasadzka, żebyś nie stawiała oporu, gdy przyjdą po ciebie. Przecież to D'Artagnan przyjdzie. Nie wierz temu. D'Artagnan i jego przyjaciele są pod La Rochelle. Nie wolno im wyjeżdżać z obozu. Skąd wiesz o tym? Brat spotkał emisariuszy kardynalskich w przebraniu muszkieterów. Zamierzali wywołać cię do bramy. Porwaliby cię i odstawili z powrotem do Paryża. O mój Boże, nie. Tracę zmysły w tym chaosie. Czuję, że gdyby tak dłużej to potrwało, rozum bym straciła. Czekaj no. Co takiego? Słyszę stuk kopyt końskich.
Milady otworzyła okno i skinęła na panią Bonacieux, aby się zbliżyła. Młoda kobieta podeszła ku niej. Rochefort właśnie przejeżdżał.
Adieu, braciszku,
zawołała Milady. Jeździec podniósł głowę, zobaczył obydwie kobiety i nie zatrzymując konia, ukłonił się z galanterią.
Poczciwy Jerzy,
powiedziała Milady, zamykając okno, a twarz jej wyrażała smutek i przywiązanie.
Kochana moja, odezwała się pani Bonacieux, przebacz, że ci przerywam, lecz na miłość boską poradź, co mam robić? Masz więcej doświadczenia. Mów.
Najpierw, odparła Milady, może się mylę. Może D'Artagnan wraz z przyjaciółmi rzeczywiście przybędą cię oswobodzić.
O, to za wielkie szczęście dla mnie.
W takim razie byłaby to kwestia czasu jedynie, rodzaj wyścigów, kto pierw tu przybędzie. Jeżeli twoi przyjaciele, jesteś uratowana. Jeżeli zaś załóżnicy kardynała, pojmujesz, żeś zgubiona.
O tak, zgubiona bez ratunku. Co robić więc? Co robić?
Znalazłby się sposób bardzo prosty.
Jaki? Powiedz mi.
Czekać ukryta w twych stronach i w ten sposób przekonać się, co za jedni przybędą tu upominać się o ciebie.
Ale gdzie czekać?
Nic łatwiejszego. Ja sama myślę o ukryciu się o jakieś kilka mil stąd i czekaniu, aż brat przyjedzie. Wiesz co? Zabiorę cię ze sobą. Razem się ukryjemy i razem będziemy oczekiwać.
Mnie stąd nie wypuszczą, jestem prawie jak w więzieniu. Ponieważ przypuszczają, iż wyjeżdżam z rozkazu kardynała, nie pomyślą, że masz ochotę iść ze mną. Więc cóż mam zrobić?
Ot tak. Powóz stanie przed bramą.
Będziesz się niby ze mną żegnała i wejdziesz na stopień, by mnie uścisnąć raz ostatni. Służący mego brata będzie już uprzedzony. Da znak pocztylionowi i ruszymy galopem.
A jeżeli D'Artagnan przyjedzie?
Czyż nie dowiemy się o tym?
W jaki sposób?
Bardzo prosty. Odeślemy służącego do Bettin, zamieszka naprzeciw klasztoru. Jeżeli zobaczy wysłańców kardynała, nie ruszy się z miejsca. Jeżeli D'Artagnana i jego towarzyszy, przyprowadzi ich do nas.
O, tak, masz rację. Wszystko będzie dobrze, jak najlepiej. Lecz nie oddalajmy się bardzo od klasztoru. O jakieś kilka mil najwyżej. Osiądziemy przy granicy, a na wypadek trwogi uciekniemy z Francji.
A teraz co robić?
Zrób jedną rzecz.
Jaką?
Powiedz tej poczciwej przełożonej, że pragniesz ze mną razem jadać, abyśmy jak najwięcej były z sobą.
O, bardzo dobrze. W ten sposób będziemy ciągle razem.
Idź zaraz i poproś. Ja czuję się zmęczona.
Idę, najdroższa.
A gdzie się znów spotkamy?
W tym pokoju. Za godzinę.
Tutaj? Za godzinę?
Uch, jakaś ty dobra. Jak ja ci jestem wdzięczna.
Jakżebym mogła nie zajmować się tobą? Gdybyś nawet nie była piękna i miła, czyż nie jesteś kochana przez jednego z moich najlepszych przyjaciół?
D'Artagnan ci za mnie podziękuje.
I ja się tego spodziewam. A teraz, kiedy wszystko ułożone, żegnam cię.
Młode kobiety rozstały się z uśmiechem na ustach. Milady powiedziała prawdę. Czuła się zmęczona, głowa jej ciążyła. Nie zdołała jeszcze uporządkować zamiarów i stąd w jej umyśle powstało zamieszanie. Odczuwała potrzebę samotności. Nie widziała jasno przyszłości, lecz wystarczyło jej trochę ciszy i spokoju, aby projekty niewyraźne nabrały formy stanowczej. Najpilniejsze było, jak na teraz, porwanie pani Bonancier i trzymanie w bezpiecznym miejscu, a dopiero w razie gwałtownej potrzeby użycie jej jako zakładniczki. Milady zaczynała obawiać się w wyniku strasznego pojedynku, w którym z jednej strony wchodziła w grę wytrwałość jej wrogów, z drugiej jej osobista nienawiść i zawziętość. W dodatku przeczuwała, tak jak przeczuwa się nadchodzącą burzę, że koniec jest bliski, a będzie przerażający. Najważniejsze dla niej, jak to już powiedzieliśmy, było posiadać w swej mocy panią Bonancier, a tym samym i życie D'Artagnana. Więcej to znaczyło nawet niż jego życie, bo to było życie kobiety przez niego ukochanej. Był to jedyny środek w razie niepowodzenia do otrzymania dobrych warunków ugody. Postanowiła zatem, że panią Bonancier, nic nie podejrzewającą, zabierze ze sobą, ukryje w Armentier, a tam łatwo ją przekona, że D'Artagnan wcale nie przybył do Bettin. Najdalej za 2 tygodnie Rochefort powróci, przez 2 tygodnie zatem będzie rozmyślać, w jaki sposób zemścić się nad nienawistnymi jej muszkieterami. Nie znudzi się wcale, dzięki Bogu, będzie miała najmilsze zajęcie, jakie tylko może mieć kobieta z jej charakterem. To jest przeżuwanie zemsty. Marząc tak, przypatrywała się położeniu ogrodu i starała się zapamiętać jego rozkład. Milady, jak dobry generał, obliczała naprzód szanse zwycięstwa, jak i porażki, chcąc mieć pewność tak w razie ataku, jak i odwrotu. Po upływie godziny usłyszała słodki głos. To pani Bonancier ją przywołała. Dobra przełożona przystała na wszystko i zaraz na początek miały jeść razem kolację. Gdy weszły w podwórze, jakiś powóz stanął przed bramą. Milady zatrzymała się.
Czy słyszysz?
Zapytała.
Słyszę turkot powozu. To mój brat przysyła po nas. O mój Boże! Odwagi, kochanko!
Dzwonek odezwał się u bramy klasztornej.
Idź do twojego pokoju,
powiedziała do pani Bonancier. Masz pewnie jakieś kosztowności, które byś pragnęła zabrać.
Mam listy od niego. No to idź, zabierz je i wracaj do mnie. Zjemy trochę na prędce. Wypadnie nam może jechać późno w noc, zatem trzeba się posilić. Boże wielki,
rzekła pani Bonancier, kładąc rękę na piersiach.
Serce mi tak bije, nie mogę się z miejsca ruszyć. Bądź mężna, pomyśl, że za kwadrans będziesz wolna. Pomyśl, że wszystko to dla niego robisz. O, tak, wszystko dla niego. Tym jednym słowem wróciłaś mi odwagę. Idź już, przyjdę za chwilę do ciebie.
Milady pobiegła do siebie, zastała już lokaja Rochefort i powiedziała mu, co ma robić. Miał czekać przy bramie. Gdyby przypadkiem nadjechali muszkieterowie, powóz powinien zmykać co prędzej, objechać dookoła klasztor i czekać na Milady w małej wiosce po drugiej stronie lasku. W takim razie Milady przejdzie lasek piechotą i dotrze do wioski. Powiedzieliśmy już, że Milady znała wybornie te okolice Francji. Jeżeli zaś muszkieterowie nie nadjadą, wszystko stanie się według ułożonego planu. Pani Bonancier wejdzie do powozu i Milady uwiezie ją w ten sposób. Pani Bonancier wróciła. Milady, ażeby nie wzbudzać w niej podejrzeń, powtórzyła służącemu ostatnie instrukcje. Zadała kilka pytań o stan ekwipażu. Był to powóz zaprzężony w 3 dzielne konie z pocztylionem na koźle. Lokaj Rochefort pojedzie przodem w roli kuriera. Niesłusznie Milady obawiała się podejrzeń pani Bonancier. Biedna kobiecina zanadto była czysta i prawa, by mogła kogoś posądzać o przewrotność. W dodatku nazwisko Lady de Winter, słyszane od przełożonej, było jej zupełnie obce i nie przypuszczała, aby ta kobieta mogła kiedykolwiek wywierać wpływ na jej życie. Wszystko już gotowe, rzekła Milady po odejściu lokaja. Przełożona nie domyśla się niczego i wierzy, że przyjechano po mnie z woli kardynała. Służący poszedł wydać ostateczne rozkazy. Zjedz cokolwiek, wypij trochę wina i jedźmy już.
Tak, rzekła pani Bonancier machinalnie. Tak, jedźmy już.
Milady posadziła ją przy stole, nalała kieliszek wina hiszpańskiego i podsunęła kawałek kurczęcia.
Widzisz, jak nam okoliczności sprzyjają? Noc oto zapada, o świtaniu będziemy już w naszym schronieniu. Nikt nie domyśli się nawet, gdzie jesteśmy. No, to otrząśnij się, Zapati. Zjedz cokolwiek.
Pani Bonancier zjadła parę kawałków i umoczyła usta w kieliszku.
Dalej, kochanko,
rzekła Milady, biorąc kieliszek.
Zrób tak jak ja.
Lecz gdy miała dotknąć ustami, jej ręka zatrzymała się nieruchomo. Doleciał ją z oddalenia odgłos zbliżającego się orszaku, a jednocześnie słychać było rżenie koni. Odgłos ten spłoszył jej radość, tak jak szum burzy spędza z powiek sen rozkoszny. Zbladła i pobiegła do okna, gdy pani Bonancier powstała drżąca i aby nie upaść, trzymała się krzesła. Nic nie było widać, tylko odgłos kopyt końskich stawał się coraz wyraźniejszy.
O mój Boże, rzekła pani Bonancier. Co znaczy ta wrzawa?
Przybywają obrońcy, nasi lub nieprzyjaciele,
odparła Milady z okrutną, zimną krwią.
Zostań, gdzie jesteś, a ja ci powiem, co zobaczę.
Pani Bonancier stała milcząca, nieruchoma jak posąg. Wrzawa stawała się coraz głośniejsza. Orszak znajdował się jakieś 150 kroków najwyżej. Nie było go tylko widać z powodu zakrętu drogi. Jednak tętent dolatywał coraz wyraźniej. Można było prawie poznać ilość koni po odgłosie podków na drodze. Milady wytężała wzrok z całej siły. Nagle na skręcie drogi ujrzała kapelusze błyszczące od galonów i pióropusze igrające z wiatrem. Najpierw 2, potem 5, nareszcie 8 jeźdźców naliczyła. Jeden z nich pędził przodem na długość 2 koni. Milady jęknęła głucho. W jeźdźcu poznała D'Artagnana.
O Boże mój, zawołała pani Bonancier. Co tam zobaczyłaś?
Mundury straży kardynalskiej. Nie mamy ani chwili do stracenia, krzyknęła Milady. Uciekajmy, uciekajmy.
Tak, tak, uciekajmy,
powtórzyła pani Bonancier, nie mogąc kroku postąpić, bo przykuta była do miejsca przerażeniem. Jeźdźcy właśnie przejeżdżali pod oknem. Milady próbowała wziąć ją na ręce i wynieść, lecz nie mogła poradzić. Usłyszała turkot powozu umykającego za ukazaniem się muszkieterów. Następnie rozległo się kilka strzałów.
Ostatni raz cię wzywam. Czy pójdziesz ze mną? Krzyknęła Milady. O mój Boże, widzisz przecie, że nie mam siły. Widzisz, że nie mogę na nogach się utrzymać. Uciekaj sama.
Uciekać sama? Ciebie zostawić? Nie, nie, nigdy!
Wołała Milady. Naraz wyprostowała się, groźny ogień zabłysnął w jej oczach. Pobiegła do stołu i wpuściła w szklankę pani Bonancier zawartość pierścienia, który otworzyła szybko. Było to czerwone ziarnko, które rozpuściło się natychmiast. Ujęła szklankę pewną ręką.
Wypij, rzekła. To wino doda ci sił. Wypij prędko.
Przytknęła szklankę do ust młodej kobiety, a ta wypiła bez oporu.
Nie tak pragnęłam się zemścić, rzekła Milady z uśmiechem szatańskim, stawiając szklankę na stole. Lecz na honor, trzeba robić, co można.
Po tych słowach uciekła z pokoju. Pani Bonancier patrzyła, nie mogąc już iść za nią. Było z nią jak z tymi, którzy śnią, że ich ścigają, a oni na próżno wysilają się, aby powstać na nogi. Tak przeszło kilka minut, wrzawa okrutna przysuwała się do drzwi. Pani Bonancie czekała na powrót Milady. Kilka razy, z trwogi zapewne, zimny pot zlewał jej pałające czoło. Nareszcie usłyszała zgrzyt żelaznej kraty. Głośna rozmowa zbliżała się coraz bardziej i była pewna, że słyszy powtarzane swoje imię. Krzyknęła radośnie i rzuciła się do drzwi, bowiem poznała głos kochanka.
— D'Artagnan? D'Artagnan!
— wołała.
— Czy to jesteś ty? Tutaj! Chodź tutaj!
— Konstancjo! Konstancjo! — odpowiedział młodzieniec. — Gdzie jesteś, na Boga? W tejże chwili drzwi celi rozwarły się raptownie. Kilku mężczyzn wbiegło do pokoju. Pani Bonancie upadła na fotel prawie nieprzytomna. D'Artagnan cisnął na ziemię pistolet, dymiący jeszcze, i rzucił się na kolana przed ukochaną. Athos swój założył za pas, a Porthos i Aramis schowali szpady do pochew.
O, D'Artagnan, mój najdroższy, przybyłeś na koniec, nie zawiodłeś mnie, ty wierny mój przyjacielu.
Tak, tak, Konstancjo, jesteśmy już razem.
O, ona ciągle mówiła, że nie przyjedziesz. Ja jednak nie traciłam nadziei, nie chciałam uciekać. O, jak dobrze zrobiłam, jaka ja jestem szczęśliwa.
Na ten wyraz ona, Athos, który siedział spokojnie, zerwał się na nogi.
Ona? Co za ona?
Zapytał D'Artagnan.
Moja towarzyszka, która z przyjaźni chciała mnie uchronić od prześladowania. Ta sama, która wzięła was za straż kardynalską i właśnie tylko co uciekła.
Twoja towarzyszka? Zawołał D'Artagnan, blednąc jak płótno. O jakiej towarzyszce mówisz?
O tej, której powóz stał przed bramą, która mówiła, że jest twoją przyjaciółką i że zwierzyłeś się jej ze wszystkiego.
Jak ona się nazywa? Wołał D'Artagnan. Na Boga, czy znasz jej nazwisko?
O, wiem, słyszałam, jak o niej mówiono. Czekaj, to dziwne. O mój Boże, ciemno mi przed oczami.
Do mnie, przyjaciele, do mnie. Ręce jej lodowacie ją.
Zawołał D'Artagnan.
Mdleje. Wielki Boże, straciła przytomność.
Podczas gdy Porthos z całych sił wołał o pomoc, Aramis podbiegł do stołu po szklankę wody. Zatrzymał się jednak, widząc straszną zmianę na twarzy Athosa, który stojąc obok stołu z włosem najeżonym, błędnym wzrokiem patrzył w jedną ze szklanek i zdawał się być pod wpływem okrutnych podejrzeń.
— O, mówił Athos. — Nie, to niepodobna. Bóg nie dopuściłby do podobnej zbrodni.
— Wody! Wody! — krzyknął D'Artagnan.
Nieszczęśliwa kobieta,
szepnął Athos. Pani Bonancie otworzyła oczy, wilgotne od pocałunków D'Artagnana.
Przychodzi do siebie, zawołał młodzieniec.
Dzięki ci Boże.
Pani, odezwał się Athos.
Pani, na imię boskie, powiedz, kto pił z tej szklanki.
Ja, panie,
odpowiedziała głosem gasnącym.
Kto nalewał wino? Ona.
Co za ona?
A, przypominam sobie. Hrabina de Winter.
Czterech muszkieterów krzyknęło jednocześnie, lecz Athos najgłośniej. Właśnie w tej chwili twarz pani Bonancie stała się blada i przejrzysta. Boleści straszne porwały ją. Upadła na ręce Porthosa i Aramisa. D'Artagnan w rozpaczy nieopisanej porwał za rękę Athosa.
Jak to?
Rzekł.
Przypuszczasz...
Łkanie zatamowało mu głos.
Wszystkiego się spodziewam,
odparł Athos, przygryzając do krwi usta, by nie jęknąć.
D'Artagnanie, D'Artagnanie,
zawołała pani Bonancie.
Gdzie jesteś? Widzisz, że umieram.
D'Artagnan opuścił rękę Athosa i podbiegł do niej. Śliczna twarzyczka młodej kobiety pokryła się trupią bladością. Oczy jak szklane patrzyły, nie widząc. Konwulsyjne drżenie wstrząsnęło ciałem. Kroplisty pot wystąpił na czoło.
Na miłość boską biegnijcie, wołajcie ludzi. Porthos, gdy ona poda komuś truciznę, nie ma już lekarstwa.
Ratujcie, ratujcie,
szeptała pani Bonancie. Po czym, zebrawszy ostatnie siły, ujęła w dłonie głowę młodzieńca, popatrzyła w oczy, jak gdyby pragnęła oddać mu duszę, i płacząc, przycisnęła usta do ust jego.
Konstancjo! Droga Konstancjo!
Wołał D'Artagnan. Lekkie westchnienie poczuł na ustach. To dusza Konstancji, czysta i kochająca, powracała do nieba. D'Artagnan już tylko trupa trzymał w objęciach. Nareszcie krzyknął przeraźliwie i padł na ziemię sztywny i blady, równie jak jego ukochana. Porthos płakał, Aramis pięścią wygrażał niebu, Athos się przeżegnał. Właśnie w tej chwili jakiś mężczyzna stanął we drzwiach, prawie tak blady jak wszyscy zgromadzeni w pokoju. Potoczył okiem dokoła, ujrzał panią Bonacieux nieżywą, a D'Artagnana zemdlonego. Trafił na chwilę osłupienia następującą po wielkich katastrofach.
Nie omyliłem się, powiedział. Oto pan D'Artagnan i jego trzej przyjaciele. Panowie Athos, Porthos i Aramis.
Przyjaciele patrzyli na nieznajomego zdziwieni. Wszystkim trzem zdawało się, że go znają.
Panowie, ciągnął nowo przybyły. Poszukujecie również jak ja kobiety, która... dodał z gorzkim uśmiechem. Była tu z pewnością, bo widzę oto ślady jej przejścia.
Trzej przyjaciele oniemieli. Głos i twarz nieznajomego budziły w nich niejasne wspomnienia.
Panowie, mówił dalej. Ponieważ nie chcecie poznać człowieka, który wam po dwakroć życie zawdzięcza, zmuszony jestem dopomóc waszej pamięci. Jestem Lord de Winter, szwagier owej kobiety.
Athos wstał i podał mu rękę.
Witaj, milordzie, powiedział. Domyślam się, że z nami trzymasz.
Wyruszyłem w 5 godzin po niej z Portsmouth, odparł Lord de Winter. Przybyłem do Boulogne za późno. W Saint-Omer chybiłem tylko 5 minut. Na koniec w Lillie straciłem jej ślad. Szukałem wszędzie w okolicy, pytałem napotkanych w drodze. Widziałem was pędzących galopem. Poznałem pana D'Artagnana. Wołałem na was. Nie odpowiedzieliście. Chciałem was dopędzić, lecz mój zmęczony koń ustawał. Pomimo pośpiechu przybyliście jednak za późno.
Przypatrz się, milordzie,
rzekł Athos, wskazując panią Bonacieux nieżywą i D'Artagnana, którego Porthos i Aramis starali się ocucić.
Czy oboje nie żyją? Zapytał chłodno Lord de Winter. Nie, na szczęście, odrzekł Athos, pan D'Artagnan jedynie zemdlał.
Tym lepiej, rzekł de Winter.
D'Artagnan otworzył oczy, wyrwał się z rąk Porthosa i Aramisa jak szalony, rzucił się na ciało kochanki. Athos powstał i uroczystym krokiem podszedł do przyjaciela. Uścisnął czule zanoszącego się od płaczu i rzekł głosem poważnym, a serdecznym.
Przyjacielu, bądź mężny. Kobiety opłakują umarłych. Mężczyźni mszczą się za nich.
O, tak, rzekł D'Artagnan. Jeżeli idzie o pomszczenie śmierci tego anioła, jestem gotów pójść z tobą.
Athos skorzystał z chwili odwagi, jaką nadzieja zemsty natchnęła nieszczęśliwego młodzieńca i skinął na Porthosa i Aramisa, by poszli po przełożoną. Spotkali ją na korytarzu, wzruszoną i wylękłą wobec tylu niespodzianych wypadków. Przywołała kilka zakonnic, które wbrew regule klasztornej znalazły się w obecności aż 5 mężczyzn od razu.
Szanowna pani, przemówił Athos, biorąc D'Artagnana pod rękę. Twoim staraniom polecamy zwłoki tej nieszczęśliwej kobiety. Była aniołem na ziemi, a teraz jest pewnie aniołem w niebie. Pochowaj ją, pani, jak siostrę klasztorną. Wrócimy kiedyś pomodlić się na jej grobie.
D'Artagnan ukrył twarz na piersiach przyjaciela i wybuchnął płaczem.
Płacz, rzekł Athos, płacz. Serce pełne miłości, ognia i życia. Niestety, jakżebym pragnął móc zapłakać tak jak ty.
I wyprowadził przyjaciela czuły jak ojciec, pocieszający jak duchowny, a wielki jak człowiek, który dużo w życiu wycierpiał. Poszli wszyscy w 5 do miasta Bettin, aż zatrzymali się przed 1 napotkaną oberżą.
Czy nie udamy się w pogoń za tym potworem? Zapytał D'Artagnan.
Później, odparł Athos. Muszę jeszcze załatwić niektóre sprawy.
Jeżeli nam się wymknie, przerwał młodzieniec, to z twojej winy jedynie.
Odpowiadam za nią, rzekł Athos. Tak wielka była wiara D'Artagnana w słowa przyjaciela, że opuścił głowę i nic nie mówiąc udał się za nim do oberży.
Porthos i Aramis spojrzeli na siebie, nie rozumiejąc tej pewności Athosa. Lord de Winter sądził, że mówi on tak, aby ulżyć boleści D'Artagnana.
A teraz, panowie,
rzekł znów Athos, gdy go zapewniono, że w oberży jest 5 wolnych pokoi. Rozejdźmy się. D'Artagnan potrzebuje samotności, aby się wypłakać i przespać. Ja biorę na siebie odpowiedzialność za wszystko. Bądźcie zatem spokojni.
Zdaje mi się jednak, przemówił Lord de Winter, jeżeli mamy wystąpić przeciw hrabinie, do mnie to należy. Jest ona bowiem moją bratową.
Mnie bardziej to dotyczy, rzekł Athos, bo ona jest moją żoną.
D'Artagnan uśmiechnął się. Poznał, że Athos jest pewny zemsty, skoro wyjawił swoją tajemnicę. Porthos i Aramis spojrzeli na siebie bladzi z przerażenia. Lord de Winter zaś myślał, że Athos zmysły postradał. Idźcie, panowie, do siebie, rzekł Athos, a mnie pozwólcie działać. Widzicie teraz, że jako mąż mam do tego niezaprzeczone prawo. D'Artagnanie, jeżeli nie zgubiłeś, oddaj mi papier, który wypadł z kapelusza owemu jeźdźcowi. Na nim wypisana jest nazwa wioski.
A! Zawołał D'Artagnan. Rozumiem. Nazwa wypisana jej ręką.
Poznajesz teraz? Rzekł Athos. Że jest Bóg w niebie?